Atlantyk jest mniejszy niż myślisz. Dzięki Atlantic Express. Nie ograniczaj się. Z Atlantic Express wyślesz wszystko, co chcesz. Kontenery, samochody, mienie przesiedleńcze, drobne paczki. Wszystko przepłynie, kiedy chcesz i gdzie chcesz. 40% taniej. Zaufaj Atlantic Express. Dostarczamy przesyłki przez Atlantyk od 30 lat. Nawet 40% taniej niż inni. Dzwoń 1-800-775-73-63. Ekspresowo przez Atlantyk. Tylko z Atlantic Express.
To podsumowanie dnia czwartku, 27 stycznia. Hasła klucze dziś to coraz więcej Omikrona, list do Putina, strach Polaków przed biedą, tramwaj na aukcji i przegrana świątek w Australii. Michał Zieliński, zapraszam. W podsumowaniu dnia już kilka tygodni temu przytaczałem dane z Republiki Południowej Afryki wskazujące na to, że cechy nowego wariantu koronawirusa, Omikron, mogą zwiastować koniec pandemii. W poniedziałek w odcinku podsumowania dnia zatytułowanym Koniec pandemii i wojna błyskawiczna mówiłem o ocenach zagranicznych ekspertów, którzy spodziewają się rychłego końca pandemii. Oczywiście to nic pewnego, może się jeszcze pojawić nowa, groźniejsza mutacja. Tak jak wojna błyskawiczna Rosji z Ukrainą wcale nie musi wybuchnąć. Ale dziś pojawiły się nowe informacje, które potwierdzają, że ci zagraniczni eksperci spodziewają się końca czasu pandemii. Od początku lutego w Danii mają być zniesione wszystkie restrykcje. Takie informacje podała dziś duńska telewizja TV2. Według stacji premier Danii wieczorem ogłosić ma koniec obowiązku okazywania certyfikatów szczepionkowych czy noszenia maseczek. Ponadto infekcja COVID-19 przestanie już być w Danii klasyfikowana jako krytyczna choroba zagrażająca społeczeństwu i ma zyskać status sezonowej grypy. Według telewizji TV2 takie zalecenie wydała ekspercka komisja epidemiczna z uwagi na niewielkie obłożenie oddziałów intensywnej terapii w stosunku do bardzo wysokiej liczby zakażeń omikronem. W ostatnich dniach poluzowanie restrykcji zarządziły również władze Holandii i Irlandii, a od dziś na terenie Anglii przestają obowiązywać niemal wszystkie restrykcje covidowe. Anglia staje się tym samym krajem z najmniejszym w Europie ograniczeniami. Szczegóły ma dla nasz korespondent Bogdan Frymorgan.
Od dziś noszenie maseczek w sklepach i środkach transportu przestaje być wymogiem prawnym. Staje się zaledwie zaleceniem. Znika także obowiązek przedstawiania paszportu covidowego przed wejściem na masowe imprezy, choć indywidualni organizatorzy nadal mogą tego wymagać. Liczba zakażeń to wciąż ponad 100 tysięcy osób dziennie, ale przy stabilnej sytuacji w szpitalach i 64% populacji zabezpieczonej trzecią dawką szczepionki, Wielka Brytania wychodzi z pandemii w fazę endemiczną, w której Brytyjczycy żyć będą z koronawirusem jak ze zwykłą grypą.
Na razie nie jest jasne, jakie dokładnie znaczenie w ochronie przed omikronem mają szczepionki. Dr Franciszek Rakowski z Uniwersytetu Warszawskiego prognozuje, że za 2-3 tygodnie w Polsce będzie 130 tysięcy zakażeń dziennie i ponad 2 miliony osób będą wtedy na kwarantannie.
My przewidujemy między 7 a 14 lutego szczyt zachorowań i później spadek liczby stwierdzanych przypadków, też dosyć szybki w pierwszym okresie. Natomiast jak zwykle ze spadkiem liczby stwierdzonych przypadków pokrywa się szczyt hospitalizacji. No i tutaj są dalej szacunki, dosyć szerokie, ponieważ z różnych państw napływają różne współczynniki hospitalizacji, które pociąga ze sobą zachorowanie omikronem. Bo też różne społeczeństwa w różny sposób są zaimmunizowane. Jedni bardziej przez szczepienia, inni bardziej przez naturalne przejście. Jedni wcześniej, drudzy później. W związku z tym jest to łamigłówka dosyć trudna do rozwiązania. No my szacujemy, że hospitalizacji będzie między 35 tysięcy a 48 tysięcy w szczycie hospitalizacyjnym pod koniec.
Te przewidywania niekoniecznie brane są w pełni pod uwagę przez rząd. Według opozycji sprawi to, że Polacy będą wkrótce masowo umierać. Ale wzorem krajów, które już zostały dotknięte przez Omikron, władze nie planują nowych restrykcji.
Według ministrów jest już za późno na cokolwiek. Jak twierdzą, żadne obostrzenia, poza totalnym zamknięciem wszystkich w domach na cztery spusty, nic wielkiego nie dadzą. Większość z nas i tak będzie miała kontakt z Omikronem. Ci, którzy są zaszczepieni, albo się nie zarażą, albo przejdą go lżej. No problem będą mieli niezaszczepieni. Rząd patrzy teraz na jeden wskaźnik, na zajętość szpitalnych łóżek. W oddziałach covidowych jest zajętych 14 tysięcy z 30 tysięcy miejsc i nie ma wielkich przyrostów, a to oznacza, że wciąż mamy rezerwę. Dopiero gdy ta rezerwa zniknie, to możliwe są obostrzenia, ale na razie na to się nie zanosi.
Relacjonował Krzysztof Berenda. Dziś w Polsce zarejestrowano niemal 58 tysięcy pozytywnych testów, a na kwarantannie po raz pierwszy jest ponad 1 000 000 osób, dokładniej 1 010 000. Wielu lekarzy tymczasem ostro krytykuje decyzję rządu dotyczące obowiązku badania w ciągu 48 godzin każdego pacjenta po 60, który ma pozytywny wynik testu. Rzecznik Kolegium Lekarzy Rodzinnych, dr Michał Sutkowski, wylicza, jakie są wady takiego rozwiązania.
Przykład. 58-letni chory z otyłością, mężczyzna z POHP, nadciśnieniem tętniczym w ciężkim stanie. Z drugiej strony 62-letni mężczyzna w doskonałym stanie, obaj COVID+. Lekarz ma godzinę. Na wsi godzina to jest za mało na zrobienie wizyty domowej, bo często do pacjenta jedzie się ta wizyta trwa półtorej godziny. Do kogo mam jechać? Mam półtorej godziny, bo nie mam więcej fizycznie czasu, bo mamy medycynę niedoboru, przede wszystkim kadrowego, czasowego, finansowego i każdego innego, ale te dwa pierwsze są tutaj najważniejsze, prawda? W medycynie niedoboru, jak mam półtorej godziny, powinienem jechać do jednego i do drugiego. Do jednego muszę jechać, bo ma 58 lat, ale może być tutaj problem, a do tego 62-letniego będę musiał jechać administracyjnie. Kogo wybiorę? Następna sprawa, proszę Państwa. W ciągu pierwszych 48 godzin, jeżeli pacjent wykona szybko test, a może wykonać test szybko, ja jeszcze nie będę miał żadnego procesu załamania się. Ten pacjent będzie w zupełnie dobrej formie. Jeżeli on by miał krótką instrukcję obsługi, albo dłuższą nawet instrukcję obsługi, z monitorowaniem parametrów, z pulsoksymetrem, z dokładnie to wszystko wytłumaczone, całkowicie świadomy. Są przecież tacy pacjenci. To na litość boską niepotrzebna jest ta wizyta, bo może będzie potrzebna w czwartej, piątej dobie, kiedy ten stan zdrowia będzie się pogarszał i trzeba będzie zadecydować o tym, gdzie ten pacjent ma być leczony. Następna sprawa, kolejna sprawa. Chorzy przewlekle. No to za chwileczkę powiedzą chorzy z chorobami nowotworowymi, powiedzą także panu ministrowi być może. Panie ministrze, no to my też chcemy, no dlaczego nie?
W Niemczech było dziś 200 tysięcy pozytywnych testów, a we Francji 500 000. Coś mi się wydaje, że gdy Omikron naprawdę się rozszerzy w Polsce, to nie wystarczy lekarzy, żeby zadość stało się temu przepisowi. Chociaż jak zauważa prezes Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, profesor Robert Flisiak, powinno się podchodzić z nieufnością do liczby zakażeń koronawirusem, które figurują w raportach Ministerstwa Zdrowia.
Nie wiemy, kiedy był rekord i nie wiemy, kiedy będzie, ponieważ nie testujemy wszystkich. Jeżeli wczoraj, przedwczoraj były awarie systemu, które uniemożliwiły lekarzom podstawowej opieki zdrowotnej zarejestrowanie chorych, no to już samo to fałszuje nam obraz. Patrzmy, jeżeli chcemy śledzić epidemię, na odsetek wyników dodatnich, na ilości osób hospitalizowanych.
A kiedy efekt tej piątej fali może być widoczny już w szpitalach?
Mam nadzieję, że w ogóle nie będzie widoczny. Jeżeli się nie pojawi zwyżka hospitalizacji w ciągu nadchodzących 2-3 tygodni, no to już jej nie będzie.
Wiele osób po 60 z koronawirusem nie będzie zatem po prostu badanych, bo nie będą wiedzieć, że są zakażeni. Muszą najpierw uzyskać pozytywny test. Dr Franciszek Rakowski z Uniwersytetu Warszawskiego mówi, że w Polsce system testowania po prostu nie nadąża za Omikronem.
Trzeba się jeszcze zastanowić, czy jest rzeczywiście możliwość, żeby tyle przypadków zostało zarejestrowanych poprzez wydolność systemu testowania. No już teraz ludzie mówią, że są długie kolejki do punktów pobrań, że system no, gdzieś powolutku się zacina. No być może ta możliwość przeprowadzenia testów w aptekach udrożni system i rzeczywiście uda się zarejestrować taką liczbę przypadków.
No a jak zadziałał ten system testowania w aptekach? W pierwszym dniu programu tego testowania spośród 13 tysięcy aptek w całym kraju, jak wynika z danych Ministerstwa Zdrowia, można było przeprowadzić testy w nieco ponad 100. Farmaceuci twierdzą, że brakuje im informacji, a barierą mogą być też wymagania stawiane w nowych przepisach. Mówi o tym w rozmowie z Magdaleną Greinert Mariusz Kisiel ze Związku Aptek Franczyzowych.
W pomieszczeniu, w którym będzie pobierana próbka, musi być umywalka z ciepłą wodą, mobilna umywalka na przykład. Dodatkowo w archiwum musi być szafa zamykana na klucz.
A Państwo już wiecie, jak się będziecie zabezpieczać, skąd będą fartuchy i te wszystkie inne rzeczy, które są farmaceucie potrzebne, żeby zapewnić sobie też bezpieczeństwo?
Na chwilę obecną, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, no to sami będziemy musieli sobie zorganizować wszelkie materiały, które nam to bezpieczeństwo, środki bezpieczeństwa, które nam to bezpieczeństwo zapewnią. Ja tutaj chciałbym poruszyć problem, moim zdaniem bardzo poważny, bo boją się farmaceuci o to, czy pobieranie wymazu próbki nie wpłynie negatywnie na podstawową funkcję apteki, czy nie wpłynie negatywnie na bezpieczeństwo pozostałych pacjentów apteki oraz pozostałego personelu apteki.
A to nie jest tak, że Państwo macie wyodrębnić to miejsce, w którym będą pobierane wymazy, żeby ten strumień osób, które przychodzą zrealizować receptę, wykupić leki, nie mieszał się z tymi, którzy będą przychodzili się przetestować?
Tak, tylko to jest bardzo ciężkie do osiągnięcia, ponieważ pobieranie próbki może być na ekspedycji w wydzielonym miejscu, ale no, na tej ekspedycji będą obecni też inni pacjenci. Jedynym rozwiązaniem na dzień dzisiejszy jest pobieranie próbek poza godzinami pracy apteki na przykład, albo skracanie godzin pracy apteki, ale to może negatywnie wpłynąć na podstawową funkcję apteki. Dlatego moim zdaniem dobrym pomysłem byłoby na przykład pobieranie wymazów w specjalnie przygotowanych do tego namiotach przed apteką lub w dowolnym pomieszczeniu apteki, które zapewni właśnie izolację między pacjentami badanymi, a pacjentami, którzy są obecni teraz w aptece.
Nasi reporterzy sprawdzali, jak idą testy w tych nielicznych aptekach, które je już prowadzą. Okazało się jednak, że spośród tych 100 aptek na 13 tysięcy, które włączyły się już w program, wiele się tak naprawdę nie włączyło, bo do tej pory po prostu testów nie dostały. Tyle o możliwym końcu pandemii, a teraz o możliwej wojnie błyskawicznej. Rosja grozi rozmieszczeniem rakiet balistycznych w Europie i w rejonie Pacyfiku. To ma być odpowiedź na podobne przygotowania, które według Moskwy czynią Stany Zjednoczone. To jest też reakcja na pismo z Ameryki, podpisane również przez szefa NATO, dotyczące narastającego kryzysu wokół podziału wpływów w Europie. Szef rosyjskiej dyplomacji oświadczył, że prezydent Rosji postanowi w związku z treścią tego pisma co dalej i że to zajmie trochę czasu. Rzecznik rosyjskiej dyplomacji mówił dziś z kolei, że nawet sama myśl o wojnie rosyjsko-ukraińskiej jest niedopuszczalna. Wyraził też zadowolenie z przedłużenia rozejmu na wschodzie Ukrainy. To ustalenie, które zapadło po rozmowach obu stron z udziałem Francji i Niemiec. Te rozmowy odbyły się w Paryżu. Kolejna runda ma się odbyć w Berlinie. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow podkreślił dzisiaj też, że Moskwa widzi wciąż przestrzeń do dialogu z Waszyngtonem, chociaż pismo z Ameryki nie wychodzi naprzeciw żądaniom Rosji. Rzecznik dodał, że na razie nie ma mowy o kolejnym spotkaniu szefów dyplomacji obu krajów, że rozmowy będą kontynuowane na niższym szczeblu, a potem ewentualnie zapadnie decyzja o spotkaniu Władimira Putina i Joe Bidena. Dmitrij Pieskow dodał, że uwagi szefa dyplomacji Stanów Zjednoczonych oraz sekretarza generalnego NATO Jensa Stoltenberga o tym, że postulaty Rosji są nie do zaakceptowania, nie dają podstaw do optymizmu. Wracając do pisma wysłanego na Kreml, to nie zawiera ono propozycji ustępstw na rzecz Rosji, która domaga się, przypomnę, obietnicy, że Ukraina nie dołączy do NATO, a w środkowej Europie nie pojawią się nowe siły Zachodu.
USA podtrzymują swoje poparcie dla podstawowych zasad, w tym m.in. polityki otwartych drzwi. USA stoją na stanowisku, że Ukraina ma prawo zawierać sojusz z kim chce. Rosja oczekuje gwarancji, że NATO nie będzie się rozszerzać na wschód. Nie chce Ukrainy w strukturach Paktu Północnoatlantyckiego. USA jasno zakomunikowały Rosji, iż nie zrezygnują z podstawowych zasad, takich jak obrona suwerenności, integralności terytorialnej Ukrainy i prawa państw do wyboru własnych sojuszy. Jak powiedział Antony Blinken, sekretarz stanu USA, w dokumencie przekazanym Rosji zawarto propozycje dotyczące transparentności wojskowej, kontroli zbrojeń i ćwiczeń militarnych w Europie. Teraz piłka jest po stronie Rosji, podsumował sekretarz stanu USA.
Relacjonuje z Waszyngtonu Paweł Żuchowski. Szef polskiej dyplomacji Zbigniew Rau ma w przyszłym tygodniu w Waszyngtonie spotkać się z sekretarzem stanu Antonym Blinkenem. Kontakty władz Polski i Stanów Zjednoczonych w ogóle stały się ostatnio częstsze z uwagi na sytuację na wschodzie.
Tak, rzeczywiście tych spotkań i rozmów jest ostatnio bardzo dużo na linii Waszyngton-Warszawa. Sytuacja w Europie Wschodniej była tematem telefonicznej rozmowy sekretarza obrony USA z polskim ministrem obrony narodowej Mariuszem Błaszczakiem, poinformował rzecznik Pentagonu John Kirby. Aktualna sytuacja bezpieczeństwa w Europie była też przedmiotem telefonicznej rozmowy przewodniczącego Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Sił Zbrojnych USA, generała Marka Milleya, z szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generałem Raimundem Andrzejczakiem. To wszystko działo się w zasadzie w ciągu ostatnich 24, no może 30 godzin. No i jeszcze ta zapowiedź spotkania polskiego szefa MSZ z sekretarzem stanu, czyli szefem amerykańskiej dyplomacji.
Słuchajcie podsumowania dnia czwartku, 27 stycznia. W Białowieży znaleziono zwłoki młodego żołnierza z raną postrzałową głowy. Więcej szczegółów na ten temat ma nasz reporter Piotr Błakowski.
Oświadczenie w tej sprawie wydała 16. Dywizja Zmechanizowana. Podano, że wczoraj w okolicy Białowieży doszło do nieszczęśliwego zdarzenia, w wyniku którego śmierć poniósł żołnierz 9. Brygady Kawalerii Pancernej. To jest jednostka z Braniewa w Warmińsko-Mazurskiem. Według wstępnych ustaleń doszło do wystrzału z broni służbowej, w wyniku którego nastąpiła śmierć żołnierza. Tak czytamy w tym oświadczeniu. No, mi udało się nieoficjalnie dowiedzieć więcej w tej sprawie. Żołnierz miał około 22 lat. Wczoraj o 18.30 nie stawił się na odprawę przed służbą, którą miał zacząć o 20.00. No i później znaleziono go z raną postrzałową głowy w parku w pobliżu Centrum Edukacji, gdzie zakwaterowani są żołnierze. Niestety nie udało się go uratować. Sprawą zajmuje się Żandarmeria Wojskowa i prokuratura.
Polska ma wreszcie dodatni bilans migracyjny. Przy okazji ogłoszenia wyników spisu powszechnego premier podkreśla, że większa liczba Polaków wraca teraz do kraju niż z niego wyjeżdża. I to jest jedyny znaczący pozytywny wniosek ze spisu, który potwierdza to, co wiadomo nie od dziś, że nie tylko liczba mieszkańców Polski się zmniejsza, ale też, że przybywa szybko starszych, a młodszych wcale. W ciągu dekady, która minęła od poprzedniego spisu, mieszkańców Polski w wieku poprodukcyjnym przybyło aż o ponad 1 800 000. Oznacza to też, że już więcej niż piąta część populacji ma ponad 60 lat. Według spisu powszechnego w Polsce mieszka 38 180 000 ludzi, czyli o 333 000 mniej niż 10 lat temu. Prawie 40% Polaków obawia się biedy. Według nowego badania niemal połowa z nas nie ma nic odłożone, a ci, którzy mają, wyznają, że w czasie pandemii część oszczędności już wydali. Co siódmy Polak deklaruje, że zwiększył swoje oszczędności, ale to są przede wszystkim młodzi ludzie, którzy wrócili do domów i mieszkają znów z rodzicami. O poprawie swojej sytuacji finansowej w czasie pandemii mówi ogólnie co ósmy badany. Zdecydowana większość tych, którzy nie widzą poprawy albo dostrzegają pogorszenie, wskazuje, że powodem są podwyżki cen.
Gwałtowne podwyżki cen spowodowały, że oszczędności Polaków zaczęły topnieć. Nasze badanie pokazuje, że lepiej swoją sytuację finansową oceniają osoby z większych gospodarstw domowych. To dlatego, że koszty utrzymania rozkładają się wtedy na więcej członków rodziny. Co czwarte gospodarstwo w Polsce musi bardzo ograniczać swoje wydatki. Zdecydowanie najgorzej o swojej sytuacji finansowej mówią osoby słabiej wykształcone oraz starsze, a także osoby z najmniejszych gospodarstw domowych. Podwyżki cen energii elektrycznej, gazu czy produktów spożywczych mogą więc w większym stopniu dotknąć właśnie te gospodarstwa domowe i wpłynąć jeszcze mocniej na ich fatalną kondycję.
Mówi Adam Łącki z Krajowego Rejestru Długów, który przeprowadził badania. Z innych danych ogłoszonych dziś przez Główny Urząd Statystyczny wynika, że aż 0,9 Polaków spodziewa się dalszych podwyżek. Przekazany przez wrocławskie MPK tramwaj ma być wylicytowany przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Tegoroczny finał orkiestry już w najbliższą niedzielę, a za tramwaj już ktoś oferuje ponad 90 000 zł.
Ale z tego co wiem, to jeszcze ani my, ani ofiarodawcy nie powiedzieli ostatniego słowa. Tramwaj historia. Rozsławiła go Maria Koterbska śpiewając o niebieskich tramwajach. Dzięki temu one na stałe wpisały się w pejzaż Wrocławia. Ten konkretny egzemplarz jeździł po mieście 43 lata. Przejechał 3 miliony kilometrów. Tak symbolicznie. Pamięta jeszcze Edwarda Gierka jako pierwszego sekretarza. Pamięta pierwszy odcinek Pszczółki Mai. Pamięta pierwszą pielgrzymkę do Polski papieża. Tak naprawdę jak on rozpoczynał pracę, to ja sam miałem 9 miesięcy, także to jest naprawdę wielka historia. Ale jeszcze może, żeby przy tym tramwaju na chwilę pozostać, to co jest ważne. Przejechał 3 miliony kilometrów, ale kolejne miliony kilometrów przed nim. Ktoś, kto go nabędzie, ma pełne prawo, żeby jeździć po wrocławskich torowiskach, także z pasażerami. Ja myślę, że jeżeli kwota przekroczy 100 000 zł, to dołożymy do tego jeszcze kurs dla motorniczego wybranej osoby przez tego człowieka.
Mówił prezes wrocławskiego MPK Krzysztof Balawejder. Tegoroczne hasło przewodnie zbiórki organizowanej przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy to przejrzyj na oczy. Tym razem zbierane będą środki dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci. Iga Świątek przegrała w półfinale turnieju Australian Open z Amerykanką Danielle Collins 4-6-1-6. No i w finale nie zagra. No to jednak nie zmienia faktu, że zaledwie 20-letnia Polka wyjedzie z Australii ze sporą sumą pieniędzy. No i w ogóle jest świetną tenisistką, z której dumni są mieszkańcy Raszyna. To właśnie w tej 20-tysięcznej miejscowości niedaleko Warszawy wychowała się młoda tenisistka. Dziś w Raszynie był nasz reporter Maciej Sztyki.
Na mojej ulicy mnie się wychowała.
O proszę.
Jako mała dziewczyna, no to widziałam, że z ojcem chodziła.
Raszyn kibicuje i za świąty?
No na pewno, dlaczego miałby nie kibicować, skoro się tutaj wychowała?
Czy jako sąsiadka pani Igi Świątek będzie pani oglądać Igę Świątek dzisiaj?
Nie mam możliwości.
No nie.
No do pracy idę.
No kurczę.
W internecie sprawdzę.
Tak?
Na pewno.
Ale jest tutaj takie poczucie, że Iga jest stąd, z Raszyna?
Tak, tak. Ulica obok nas, tak prawie po Przekątnej.
O proszę. To pewnie się państwo znali, jak ich znają.
Znaczy rzadko, przy latach prawie nie przebywała, tak?
Mhm. Cały czas w rozjazdach.
No. Ale życzę jej wszystkiego najlepszego.
Jest duma?
No jest, oczywiście.
Wie pan, jeżeli się usłyszy na jakimś międzynarodowym przekazie, że jest to Raszyn, no to niby taka mała wioska, ale jednak jest duma potwornie duża. Cieszymy się ogromnie, no i gratulujemy wszystkiego, co najlepsze tej dziewczynie. Wie pan, od kilku lat w ogóle człowiek tego nie śledził, dawne lata, prawda? Chyba jak była, potem wielka cisza. A teraz jest po prostu boom totalny, więc nie ma mowy, żeby nie oglądać i nie śledzić tego.
Jak pan ocenia szansę dzisiaj z Amerykanką?
No ciężko jest powiedzieć, tu akurat jakaś pozycja w rankingu nie ma chyba na tym etapie znaczenia.
Będzie finał?
Oby. I wygrana.
Polscy studenci opracowali projekt programu do przeorganizowania całego systemu transportu publicznego w Abu Dhabi. To rozwiązanie, które pozwala na szybszy dojazd do najdalszych zakątków metropolii Zjednoczonych Emiratów Arabskich, zostało nagrodzone w globalnym konkursie. 7-osobowa grupa polskich studentów na podstawie udostępnionych 2,5 tysiąca zbiorów danych zaproponowała innowacyjne rozwiązanie dla metropolii przyszłości. Mówią o tym studentka informatyki na Politechnice Warszawskiej Aleksandra Jamrus i Adam Miśkiewicz z Data Science Club z Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. Posłuchajcie.
Gro ludzi przemieszcza się w Abu Dhabi samochodami, ale jest też bardzo dużo ludzi, którzy korzystają na co dzień z komunikacji publicznej. I to nie jest tak, że 100% społeczeństwa dojeżdża do pracy swoim własnym samochodem. I ci ludzie, którzy dojeżdżali właśnie komunikacją miejską, bardzo narzekali na to, że ta komunikacja jeździ za długo, że mogłyby się autobusy zatrzymywać częściej niż się zatrzymują, bo zatrzymują się na przykład co 100 metrów, co jest zupełnie bez sensu. Ten dystans można było na spokojnie pokonać jeszcze pieszo przed wejściem do autobusu i pomyśleliśmy, że jest ogromne pole do poprawy i że warto na to spojrzeć, żeby nie tylko skupiać się na tych mieszkańcach bogatszych, którzy dojeżdżają na co dzień samochodem, ale też spojrzeć na ludzi, którzy korzystają z transportu publicznego i żeby im też było na co dzień wygodniej.
Jak wyglądają te usprawnienia w praktyce, jeżeli oczywiście zostaną zastosowane i mieszkańcy Abu Dhabi będą, albo innych miast na świecie będą mogli z nich korzystać?
Nasze rozwiązanie z pewnością optymalizuje przejazd. Nie przygotowaliśmy takiej odpowiedzi w naszym rozwiązaniu, ile oszczędzimy z konkretnego miejsca, jadąc do konkretnego miejsca. Nie porównywaliśmy tego. Z pewnością jakby my optymalizujemy to, więc ten czas na pewno będzie krótszy.
A co się dzieje teraz z Państwa projektem? Dostaliście Państwo nagrody, wszyscy Was chwalą, my też. Coś się będzie działo dalej?
Obecnie cały nasz zespół skupia się na takich najbardziej doczesnych problemach każdego studenta, które nazywa się sesja, która przed nami. My jesteśmy gotowi dalej rozwijać ten projekt, natomiast nie ograniczamy się tylko do tego, jakby dziedzina nauk, którą my się zajmujemy, czyli data science, jest bardzo obszerną tematyką, a my chcemy wziąć udział w kolejnych konkursach. Za pół miesiąca zaczynamy brać udział w kolejnym takim konkursie organizowanym przez Australię tym razem, gdzie tematem jest skupienie się na danych dotyczących Formuły 1. Tam będziemy chcieli się pokazać, zdobyć kolejny skalp. Mamy też swoje autorskie projekty, a do tego każdy z nas pracuje nad swoją pracą magisterską. Data science jest o tyle wdzięczną nauką, że można realizować praktycznie dowolny temat, tylko należy dokładnie zgłębić zagadnienie, którym się zajmujemy.
Z twórcami systemu rozmawiała nasza reporterka Magdalena Greinert. I to już wszystko w dzisiejszym podsumowaniu dnia. Michał Sieliński, bardzo dziękuję za uwagę i do usłyszenia do jutra.